Wydarzenia i muzyka.
Większy udział warzyw i owoców i produktów pełnoziarnistych w żywieniu dzieci i młodzieży, ograniczenie ilości cukru w produktach oferowanych w szkołach i przedszkolach, czy promowanie stosowania produktów sezonowych i lokalnych to tylko kilka ze zmian wprowadzonych od dziś rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w sprawie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych. O szczegółach z dr Anną Makowską, prezeską Fundacji Samo się nie zrobi, znaną jako dr Ania, rozmawiać będzie teraz Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To wejście w życie tego rozporządzenia to jest wielki krok dla polskiego społeczeństwa, duży sukces, czy dopiero początek jakichś zmian? Pytam o to, bo pani od lat, można powiedzieć, była w zespole ludzi, który zabiegał o to, żeby takie standardy żywienia zmienić, wprowadzić nowe rozporządzenie.
Tak, myślę, że wszystkiego po trochu. I wielki krok, i bardzo potrzebne zmiany, i tak naprawdę też dopiero początek, ale tak jak powtarzałam od lat, to ta rewolucja żywieniowa musi być podzielona na etapy, bo nie każdy lubi, to też nie jest potrzebne, żeby cięciem chirurgicznym pewne sprawy zmieniać, żeby cięciem chirurgicznym odcinać pewne produkty, do których wiele osób jest przyzwyczajonych, dlatego sensowniej to wygląda, jeżeli robimy to etapami, i to jest właśnie pierwszy etap.
Jak ten kolejny etap zatem powinien wyglądać? Albo nie, skupmy się jeszcze na tym pierwszym, bo jego można podzielić na takie dwie zasadnicze kwestie. Jedna rzecz to jest to, czego nie będzie można sprzedawać i czego dzieci nie będą mogły kupić w sklepikach szkolnych chociażby, a drugi etap to jest, a druga część to jest to, co powinno obowiązywać w stołówkach, w szkołach. Która z tych części jest ważniejsza?
Obydwie są bardzo ważne. Generalnie poprawa jakości żywienia w placówkach edukacyjnych powinna iść wielotorowo, czyli to nie może być w oderwaniu od tego, co dzieci jedzą w domu. Ja wiem, że to brzmi w tej chwili abstrakcyjnie, ale mam nadzieję, że jak się spotkamy za 10 lat w tym studio, to już nie będzie aż tak abstrakcyjne. Byłoby idealnie, gdyby był jeden wspólny front, zarówno w szkole, jak i w domu. Czyli dzieci podobne żywienie, które jest oferowane w placówkach edukacyjnych, miałyby w domu. Ja wiem, że na początku to jest nierealne w wielu domach, ale od czegoś musimy zacząć i te oddolne działania, które były i które są bardzo ważne, ale to trochę za mało. Dlatego od dzisiaj wchodzi nowe rozporządzenie i mam nadzieję, że to będzie początek takiego wspólnego frontu rodziców, kadry, żeby te dzieci nie miały mętlików w głowie, że są w domu, jedzą coś tam, co rodzice im proponują, bo umówmy się, że dzieci są uzależnione w kwestii żywienia i jadłospisu od dzieci, od dorosłych, od rodziców, czyli od osób dorosłych, które się nimi opiekują, a potem idą do szkoły i nagle to żywienie wygląda zupełnie inaczej i w domu mają inne zasady odżywiania, a w szkole mają inne. To nie jest dobre dla nikogo tak naprawdę.
Czyli edukacja żywieniowa jest jak najbardziej potrzebna, nie tylko dla dzieci.
Edukacja żywieniowa jest podstawą zdrowia. Ja wiem, że dla niektórych to jest abstrakcyjne, bo nadal wiele osób, i absolutnie nie obwiniam nikogo, to wynika z wielu różnych czynników w naszym kraju, wiele osób nadal uważa, że to, co jemy, to gdzieś tam idzie, wyparowuje bokiem, a choroby się biorą, nie wiem, z rzucania czarów, czy
z powietrza.
Nie wiem, z czego się te choroby biorą, a mnóstwo chorób dietozależnych, w tym choroba otyłościowa i niektóre typy nowotworów, są właśnie skutkiem złych nawyków żywieniowych, więc jest to absolutnie kluczowe, żeby ta edukacja zdrowotna, żywieniowa szła wielotorowo, nie tylko jeżeli chodzi o dzieci, ale również o dorosłych, czyli również o rodziców.
Badania sprzed kilku lat mówią o tym, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Ja znalazłem też takie badania, które wskazują na to, że 27% siedmiolatków ma niewłaściwą masę ciała, a dziewięciolatków już 35%, a 80% dzieci zjada za mało warzyw i owoców.
To jest bardzo smutna statystyka.
Tak? I wracamy trochę do tego, czy to się da zmienić przepisami i rozporządzeniem, bo nawyki są jednak nawykami. Nie ma takiej obawy, że to będzie tak, że dziecko będzie wracało ze szkoły i uzupełniało te wszystkie, mówię tutaj z dużym przekąsem, braki cukrowe, które mu w ciągu dnia w szkole się wytworzą.
Myślę, że nadal pokutuje takie przekonanie, że te słodycze, które gdzieś tam się pojawiają jako nagroda, czy jako ekwiwalent różnych rzeczy, są czymś takim, może nie świętym gralem, ale czymś wartościowym. I dopóki słodycze i słone przekąski są uznawane za coś wartościowego, do czego warto zmierzać, gdzie warto się postarać, żeby coś tam dostać, no to będzie ciężko coś zmienić. Bo tak naprawdę zdrowe nawyki żywieniowe zaczynają się już w okresie prenatalnym, czyli już na etapie ciąży my powinniśmy prowadzić edukację żywieniową, gdzie zamiast tych wszystkich gratisów i różnych pięknych, albo nie w zamian, tylko w dodatku do tych wszystkich pięknych gratisów, powinna być ta edukacja na różnych poziomach, czy poradniki, czy jakieś broszury, czy spotkania online, offline, żeby już na etapie prenatalnym kobieta wiedziała, z czym wiążą się zdrowe nawyki żywieniowe i od momentu już ciąży wprowadzała je u siebie, a potem u dzieci, bo czasami jest tak, że na etapie ciąży kobieta zaczyna coś tam sobie czytać, ale jest chaos informacyjny, tak naprawdę nie wie, co jest prawdą, a co nie. Mhm. W internecie jest mnóstwo osób, które się zajmują edukacją żywieniową, ale nie wszystkie są do tego uprawnione tak naprawdę. Nie wszystkie wiedzą, co mówią, więc jest chaos. Ja się wcale nie dziwię, że ludzie czasami po prostu nie wiedzą, komu wierzyć. To jest zupełnie normalne. Dlatego to rozporządzenie uśrednia tak naprawdę pewne zasady, które wynikają z troski o zdrowie i życie dzieci.
A wracając do samego rozporządzenia, tam na stronie Ministerstwa Edukacji przeczytałem, że wśród najważniejszych zmian jest wprowadzenie jednego pełnowartościowego obiadu roślinnego w tygodniu. I to budzi pewne kontrowersje w niektórych kręgach przynajmniej. Powinno budzić?
W niektórych kręgach nie budzi kontrowersji, bo jest wiele placówek w Polsce edukacyjnych, gdzie to żywienie jest na bardzo wysokim poziomie. Jest świetnie zorganizowane i możemy się uczyć od tych osób, które się zajmują tym żywieniem zbiorowym na tak wysokim poziomie. Więc są kręgi, gdzie to absolutnie nie zmieniło niczego, bo ten roślinny posiłek był. Natomiast są też placówki, ja wielokrotnie publikowałam w moich mediach społecznościowych zdjęcia, opisy i wiadomości, gdzie żywienie jest na po prostu skandalicznie niskim poziomie, gdzie firmy cateringowe dostarczały skandaliczne posiłki, jeżeli chodzi o żłobki, przedszkola chociażby, więc tam to na pewno będzie no szok, jak to jest możliwe, żeby dziecko 3 razy dziennie mięsa nie jadło. Więc czy budzi to kontrowersje? To zależy. To zależy, kogo pytamy o to, czy ten roślinny posiłek
dlatego
jest
powiedziałem fajny. W niektórych kręgach.
Tak, tak,
po
tak.
Prostu.
Ja pamiętam, bo ludzie się zawsze odnoszą za moich czasów, za moich czasów. No ja za moich czasów nie miałam codziennie mięsa na obiad. Był kotlet z jajka i nikt się nie burzył. Były kotlety roślinne z innych surowców. Były kotlety rybne i nie budziło to żadnych kontrowersji. Kotlet jajeczny nie budził kontrowersji, nadal w barze mlecznym można takiego kotleta zjeść. I czy to budzi kontrowersje? No nie, nadal jest sprzedawane.
Tam chyba też były próby przynajmniej, tak mi się wydaje, wprowadzenia w tym rozporządzeniu właśnie na przykład jednego posiłku rybnego.
No to też u niektórych budzi kontrowersje.
Łatwo było te zmiany wprowadzić, albo jak trudno było te zmiany wprowadzić?
Chodzi o nowe rozporządzenie?
Tak, tak, no bo to jest wiele miesięcy dyskusji de facto.
To jest wiele miesięcy, wiele lat pracy wielu osób, praca zespołowa tak naprawdę. Czy było łatwo? No co w życiu jest łatwe? No, zawsze potrzeba pracy, determinacji. No samo się nie zrobi po prostu.
Mhm. A co dalej? Bo powiedziała pani, że to jakiś początek, jakiś taki pierwszy etap. To jak powinny dalej wyglądać pod tym kątem legislacyjnym zmiany, czy to w edukacji, czy może w innych obszarach funkcjonowania państwa też jakieś standardy żywieniowe.
Ja myślę, że to rozporządzenie jest takim pierwszym etapem, gdzie jest to zasygnalizowanie, że coś się musi zmienić, jeżeli dzieci mają być zdrowsze w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat. No bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że budowanie nawyków żywieniowych to nie jest tak, że tutaj sobie przez 50 lat się zajmiemy odżywianiem, a potem będzie wszystko jedno. To, czego my teraz uczymy dzieci, będzie procentowało przez całe ich życie tak naprawdę, bo bardzo trudno jest zmienić nawyk żywieniowy, jak się ma 30 lat i przez pierwsze 30 lat się jadło, no powiedzmy, mocno średnio. Jest to możliwe, ale im szybciej zaczniemy, tym po prostu jest
łatwiej.
Wymaga
silnej woli.
Tak, więc ten etap pierwszy jest taki, że dajemy znać, że jest to potrzebne, jest to konieczne, jest to absolutnie ostatni moment, żeby coś poprawić. Kolejne etapy to jest, myślę, że wsparcie rodziców i wsparcie kadry w tym, żeby podążać za tym, o czym mówi rozporządzenie, czyli nauczyć się tych zdrowych nawyków. To chodzi też o rodziców, którym jest czasami bardzo trudno wytłumaczyć. Zdarzają się takie sytuacje, że w placówce kadra, do kadry nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń. Oni wiedzą, że trzeba zdrowo się odżywiać i uczą tego dzieci. Natomiast bardzo trudno jest przekonać rodziców, żeby po prostu mieli jakiś taki wspólny front z kadrą. Więc myślę, że kolejnym etapem będzie po prostu wspieranie rodziców i placówek, żeby to rozporządzenie było egzekwowane.
A zmiany kolejne tego rozporządzenia będą konieczne? Jakieś rozszerzanie go? Jak to
myślę, że
wygląda
okaże się
ze strony specjalistów?
Aha. Trudno mi ocenić w tej chwili. Myślę, że okaże się w praniu. Bardzo bym chciała, żeby kontrole, czy rozporządzenie jest egzekwowane, były częstsze i bardziej takie, może mniej zapowiedziane, o tak to powiem. I myślę, że te pierwsze lata po wprowadzeniu rozporządzenia pokażą, co jest potrzebne, jakie kroki są najpilniejsze następne.
A w jakiej perspektywie czasowej będziemy mogli pierwsze efekty zaobserwować?
Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ja zakładając fundację 6 lat temu, brałam pod uwagę, że ten pierwszy etap wprowadzenia zmian i wdrożenia zmian zajmie mi 10 lat. Więc myślę, że pierwsze efekty będziemy mogli za kilka lat, tak mi się wydaje, że za kilka lat będzie widać, czy troszeczkę to...
Czy te statystyki trochę spadają,
czy te
tak?
statystyki się poprawiają, tak. Czy troszeczkę zmierzamy ku temu, żeby te dzieci były coraz zdrowsze, czy ta epidemia otyłości postępuje?
A tak patrzę, pytając trochę o przyszłość i o to dalej, półtora roku temu ponad już rozmawialiśmy ostatnio w podobnym duchu i tak już powoli kończąc, bo czas tam umyka, chcę zapytać o jedną rzecz. Co ze standardami żywienia w szpitalach?
O, a ile mamy czasu jeszcze na odpowiedź?
No, musimy kończyć niestety.
Może następnym razem o tym pogadamy, ale też jest sporo do zrobienia, ale nie wszystko na raz. Wszystko.
Czyli to kolejny proces legislacyjny, tak, który by się przydał, tak?
Najpierw ugruntujmy te zmiany, które są i potrzeba tego wspólnego frontu i ugruntowania potrzeby, bo tu trzeba wykreować potrzebę zadbania o zdrowie i zdrowe żywienie.
No, myślę, że jak się zajrzy w szpitalny menu, to ta potrzeba jest gołym okiem na niejednym talerzu widoczna, ale kończyć musimy. Bardzo dziękuję za
bardzo
spotkanie.
Dziękuję.
To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk była dr Anna Makowska, prezeska Fundacji Samo się nie zrobi, znana jak to dr Ania, rozmawiał Kuba Kaługa. Jeśli chodzi o słodycze, to jak w nagrodę, to chyba koniom się podaje kostkę cukru, a przecież dzieci to nie konie.